Joanna Merecka Łotysz, dzień dobry, ze mną Urszula Markowska, Fundacja Lokalsi ze Słupska.
Dzień dobry.
Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość, choć muszę powiedzieć, że zupełnie niedawno rozmawiałyśmy o tym, że punkt zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy działa 2 dni w tygodniu, że przyjeżdżają nowi, że coraz, może nie więcej, ale ten punkt ma swoich stałych odbiorców. No i właśnie dotarła do mnie wiadomość, że chcecie zamknąć to miejsce. Czy to prawda?
Punkt jeszcze działa i na pewno będzie działał do końca miesiąca. Myślę, że na początku kwietnia jeszcze też. Natomiast przyszedł taki moment, kiedy my trochę musiałyśmy zweryfikować i swoje możliwości, jeśli chodzi o ludzi, czyli o pracowników, którzy tam przychodzą, wolontaryjnie pracują, ale też o możliwości utrzymania tego miejsca. Jest to miejsce pod patronatem miasta. Wszyscy wiedzą, że przenieśliśmy się ze szkoły, którą musieliśmy opuścić.
I to był pierwszy punkt, który powstał w mieście. I wtedy też Urząd Miejski wyszedł, że tak powiem, wyciągnął rękę, była taka potrzeba, dostaliście tam swoje miejsce i rzeczywiście ta liczba wolontariuszy, która brała udział, ta pomoc, która trafiała po wybuchu wojny na Ukrainie do tego miejsca, dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali do naszego regionu, była ogromna. Ta skala oczywiście się zmieniła. Wielokrotnie powtarzałyśmy, gdzieś po drodze już spotykając się w miarę cyklicznie, według mnie, rozmawiając o punkcie, o potrzebach, bywając także w tym miejscu, mówiłyśmy o tym, że wojna przestała się klikać, że bardzo wiele osób w tym pierwszym geście, w tej pomocy rzeczywiście przeglądało swoje szafy, przeglądało swoje zasoby też finansowe i pomagało tak, jak mogło, tak jak potrafiło, tak jak dało radę. Ta pomoc malała, ale to jest chyba naturalne, że ona no, z biegiem czasu też trochę się zmienia. Też umówmy się, te szafy nie są bez dna naszych mieszkańców. Wiem, że była i też mówiłyśmy o tym przez te 2 lata, zwłaszcza w pierwszym roku, pomoc systemowa w cudzysłowie, czyli i powiat, i urząd miejski, i instytucje, i bank żywności, te wszystkie podmioty włączały się w pomoc. Jej nie ma już. Jak to wygląda?
Ja może powiem, bo to też jest dla nas czas takiego podsumowania trochę całej tej sytuacji od początku wojny i tak się akurat zdarzyło, że ja do tego punktu trafiłam praktycznie na samym początku, chyba tydzień po wybuchu wojny i ilość osób, która przewinęła się wtedy jako wolontariuszy jest niezwykła. Mieliśmy tak dużo rzeczy, że nie radziliśmy sobie z
segregacją, układaniem.
Znaczy nawet, żeby nie mieliśmy magazynu, to były tylko małe jakieś szatnie, więc one były wypchane po brzegi tak naprawdę. O tym wszyscy zapominamy. Ja czasem słyszę wypowiedź samorządowców. Mówimy o tej pomocy, którą udzielało miasto, natomiast zapominamy o tym, że tak naprawdę ta pomoc mogła się odbyć dzięki mieszkańcom. I ta pomoc też odbywała się dzięki firmom, bo trzeba pamiętać, że było założone konto, to wszystko szło przez Fundację
Przystań.
Tak, przez Fundację Przystań, tak.
Zofia Stodoła.
Tak, przez Zofię Stodołę. I prawda jest taka, że tam firmy wpłacały wcale niemałe środki. I z tych środków ta pomoc też by płynęła do uchodźców. I myślę sobie, że tak naprawdę, gdyby nie te firmy, gdyby nie mieszkańcy, to takiej pomocy nigdy byśmy nie zobaczyli w Słupsku. Jestem tego pewna. My zapominamy i im nie dziękujemy, a ja jestem za ten czas ogromnie wdzięczna i pamiętam każdą firmę i ludzi, którzy przychodzą i zresztą przyjaźniliśmy się później. To były telefony, co potrzebujemy, komu trzeba pomóc, gdzie kogo blokować, bo ktoś ma jeszcze mieszkanie. Ta pomoc była bardzo szeroka, wydawaliśmy i chemię, i jedzenie. Kolejki były ogromne, naprawdę jak miałyśmy czynne od poniedziałku do piątku, od rana praktycznie do 18:00 i tam przewijały się setki ludzi. Przerzuciłyśmy tyle ton odzieży, jedzenia.
No właśnie, bo myślę, że wiele osób dokładnie na takich zasadach, o jakich ty mówisz, działało, czyli po prostu padało hasło, padał sygnał, nikt nie odmawiał, nikt nie mówił, dajcie mi święty spokój, wystarczy. Każdy dzielił się tym, czym mógł, czym chciał tak naprawdę. I rzeczywiście to był taki czas dosyć intensywny dla wielu. W wolontariacie przecież można było spotkać i sędziów, prawników, tak. No właściwie ludzi każdej profesji, oni pracowali ponad podziałami. To było dodatkowe, powiedziałabym jeszcze, dodatkowy bonus tych historii, które się wydarzyły, te przyjaźnie, o których mówisz, tej pomocy. No, ja nie chcę już wychodzić poza punkt, bo jakby tu się skupiamy dzisiaj na nim i po to się spotkałyśmy. Natomiast to była też pomoc przecież dla dzieciaków z domów dziecka, które przyjechały do naszego regionu. Prawda. I tam też była przekierowana, tu i Słupski Szpital się włączał, i lekarze sami w sobie, i całe mnóstwo wolontariuszy, i Ustka działała, i powiat słupski, i tak dalej, można by rzeczywiście wymieniać poza kwotami, które trafiły tej rządowej pomocy i wsparciu, które trafiło do miasta, no to była pomoc po prostu mieszkańców.
Tak, była naprawdę duża pomoc i patrzyło się na to, serce rosło. Ja do dzisiaj z wielkim wzruszeniem to wspominam, te różne historie, kiedy potrzebowałyśmy na przykład wózka dla niepełnosprawnego dzieciaka, taki wózek bardzo trudno znaleźć. Słuchajcie, udało nam się go załatwić w ciągu 2 dni i to były niezwykłe historie. Mm. Ale to była też pomoc prawna, te początki były trudne, informacja, gdzie pójść, co ze sobą zrobić, szukanie mieszkań, zakwaterowań.
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, tutaj też duży ukłon w ich stronę. Bo oni rzeczywiście w te mieszkania, w te ulokowania uchodźców z Ukrainy mocno się włączali.
Tak, to prawda. Ale to były też takie sytuacje, że trzeba było szklanek, trzeba było talerzy, łyżek, których ciągle brakowało.
Z tego, co ja pamiętam, to wyście mieli na tej auli przy Szarych Szeregów posegregowane już później ubrania w jednym miejscu, w innym miejscu właśnie chemia gospodarcza, środki higieny osobistej, talerze właśnie, małe AGD, jak to się nazywa.
Tak,
wszystko było porozdzielane i rzeczywiście każdy, kto wchodził na tą halę, mógł przejść spokojnie z punktu do punktu, wziąć to, co jest jemu potrzebne w tej chwili.
Ale ja też pamiętam te pierwsze dni, kiedy miałyśmy tylko same kartony. Mhm. I to było bardzo trudne. Dopiero potem udało
Jacek
nam się...
Jacek Szuba tutaj musimy wspomnieć, bo rzeczywiście męska szopa tu działała i
tak,
oni regały...
Tak, bardzo.
Regały tak przygotowywali i tam się też sporo rzeczy bardzo pozytywnych działo.
Dlatego myślę o tych pozytywach. Potem gdzieś ta pomoc, oczywiście ona trwała bardzo długo w szkole, ale musieliśmy zwolnić salę gimnastyczną.
No, siłą rzeczy.
Siłą rzeczy, my też to rozumiemy, to przecież było ponad rok. I szkoła chciała z tej sali korzystać. Więc dostałyśmy niewielkie miejsce na Kopernika 2.
Ukłon do Fundacji Przystań.
Tak, to znowu ukłon oczywiście do Zosi Stodoły, bo to dzięki niej mamy to miejsce. Ona gdzieś przenosiła...
Tam był sklep charytatywny, który przenosił się na ulicę Wojska Polskiego.
Tak.
I ten lokal, nie chcę powiedzieć, że został bez zagospodarowania, bo wyście się bardzo ładnie wcisnęli w tą lukę od razu.
Tak, my od razu się wcisnęliśmy, gdzieś to poszło automatycznie jakimiś pismami do miasta, zgodą, więc to miejsce przejęliśmy. Ja się bardzo cieszyłam, że akurat dzięki Zosi i od Zosi to miejsce dostałam, bo ono już się ludziom kojarzyło z pomocą charytatywną i z jakąś konkretną działalnością, więc trochę nam było łatwiej. Niemniej jednak i tutaj też jestem wdzięczna firmom słupskim, które zafundowały nam chociażby meble do tego miejsca. Oczywiście nie powiem, że miasto nam nie pomogło, bo gdzieś te pieniądze i to też jeszcze z tego konta właśnie, na które wpłacają firmy.
Przystani.
Tak, z tego konta robiłyśmy zakupy. Zosia gdzieś tam nam pomagała, żeby urządzić to miejsce, żeby ci ludzie przychodząc czuli się trochę jak w sklepie i to też było fajne, bo trochę zmieniła się w ogóle, zmienił się sens tej pomocy. Szkoła i duża sala gimnastyczna sprawiała takie wrażenie trudne czasem do przejścia. Byli wolontariusze, którzy przychodzili i nie byli w stanie wytrzymać tam zbyt długo. Jeden dzień, dwa i uciekali stamtąd. To było przytłaczające, bo jednak duża sala, ogrom rzeczy, ogrom ludzi,
duży chaos i te
warunki takie trochę polowe, więc to było bardzo trudne też dla samych uchodźców. Natomiast tu chcieliśmy stworzyć od początku takie warunki, żeby te kobiety, które przychodzą, poczuły się trochę lepiej, tak jak w sklepie, żeby troszkę jednak przywrócić się tą godność i dlatego pojawiły się nawet koszyki sklepowe u nas w punkcie. Tych rzeczy już mieliśmy dużo, dużo mniej. Ta pomoc nagle się też kurczyła, więc to miejsce wystarcza nam do dzisiaj tak naprawdę. Ale był taki moment, że mogły zabrać tylko 5 rzeczy, bo nie mieliśmy więcej. I to w sumie dzięki mediom, dzięki tobie, Asiu, też, apelom do mieszkańców, to miejsce na nowo zaczęło żyć i te rzeczy zaczęły się pojawiać. Co jakiś czas, sporadycznie wprawdzie, ale co jakiś czas Bank Żywności przekazuje nam trochę słodyczy dla dzieci, jakieś takie kawę na przykład, z czego bardzo cieszą się kobiety.
No tak, no drodzy państwo, to zwyczajnie po ludzku, jak można bez kawy.
No właśnie, to są, wszyscy pijemy, nam się wydaje, że
tak,
to jest,
że to jest tak oczywiste, naturalne, tak naturalne. Wchodzimy do pracy, robimy kawę, wracamy do domu, robimy kawę, otwieramy oko, pierwsze co robimy to kawa tak naprawdę. No więc ja to absolutnie rozumiem. Tu o wielu pozytywach oczywiście możemy rozmawiać, natomiast spotkałyśmy się, żeby to podsumowanie jest ważne, ono jest potrzebne, żebyśmy sobie zdali sprawę ze skali tej pomocy, która była, która jest ciągle, mimo wszystko. Mówiłaś, że w tej chwili pomagają też Ukrainki, które są.
Tak, one już pomagały,
że one przejęły, tak, że one przejęły jakby trochę działalność tego sklepu w tym sensie, że łatwiej jest im rozmawiać z ludźmi, którzy przyjeżdżają, którzy potrzebują tego wsparcia po raz pierwszy. Albo łatwiej też w cudzysłowie tupnąć nogą na tych, którzy biorą za dużo, a nie macie, albo na, no zdarzały się takie sytuacje, o tym też musimy powiedzieć, że przychodziły panie, które brały ubrania, to jeszcze na hali przy Szarych Szeregów, wystawiały to potem na OLX-a czy na jakieś inne portale. Więc tu wszędzie te panie, ci Ukraińcy, którzy z wami współpracowali, trzymali rękę na pulsie, żeby nie dochodziło do tego typu incydentów. Doszłyśmy właściwie do miejsca tu i teraz, czyli zupełnie niedawno, zupełnie chwilę temu, 2 tygodnie, tuż przed rocznicą wybuchu wojny na inwazji Rosji na Ukrainę, rozmawiałyśmy o potrzebie funkcjonowania i bycia tego punktu w mieście. Spotykamy się no chwilę później i ja słyszę, że punktu ma nie być. Co się wydarzyło po drodze? Bo to krótki czas.
Po drodze wydarzyło się tylko tyle, że gdzieś tam kończy nam się finansowanie na prowadzenie punktu i trochę nas pokonały rachunki. No trzeba pamiętać, że my nie mamy, no czasem płacimy ze swoich, nie? To w ogóle nie ma dyskusji i to jest takie już obciążające i czasem przykre, że jak nie ma wyjścia, to wyciągamy swoje pieniądze i płacimy. Natomiast już pisałyśmy nawet pismo do miasta o umorzenie jednego rachunku, które przyjął za ogrzewanie.
No właśnie, za ogrzewanie. A jak duże te rachunki są?
To jest na przykład ponad 3000 zł za magazyn, którego nie ogrzewamy. Właśnie chcąc zaoszczędzić, pozakręcałyśmy wszystkie kaloryfery, natomiast i tak dostałyśmy bardzo duży rachunek. I w ogóle już sam fakt, że za magazyn, za miejsce, które nie było w ogóle użytkowane od lat 80., dostałyśmy takie miejsce, posprzątałyśmy je, trzeba było wstawić szybę, bo której tam brakowało w oknach, więc on był naprawdę w tragicznym stanie, doprowadziłyśmy go do porządku i za ten magazyn musieliśmy płacić 500 zł miesięcznie. To jest sporo. Można powiedzieć, co to jest 500 zł, ale w momencie, kiedy do nas nie wpływają datki na utrzymanie punktu, kiedy my tak naprawdę nie mamy skąd wziąć tych środków, no to jesteśmy w stanie utrzymać to przez jakiś czas gdzieś tam same, potem już nie. Udało nam się utrzymać ten punkt przez prawie rok dzięki Fundacji Batorego tak naprawdę.
Wyście pisali projekt, dostaliście środki na to.
Tak, napisaliśmy projekt i w sumie dlatego też zdecydowałyśmy się na to, żeby ciągnąć dalej ten punkt. My oczywiście potrzebę tego miejsca widzimy nadal, tu nie ma dyskusji. I powiem szczerze, że najtrudniej chyba będzie nam, ja rozmawiam z moimi koleżankami, które prowadzą ze mną ten punkt i to będzie najtrudniejsze powiedzieć tym ludziom, że za chwilę nas nie będzie. Powoli wygaszamy, powoli gdzieś tam próbujemy im mówić, że punkt się będzie zamykał, ale one nie chcą w to wierzyć. To będzie chyba najtrudniejsze, kiedy to miejsce zniknie.
Ile osób w tej chwili odwiedza? 2 dni w tygodniu punkt jest czynny. To jest poniedziałek, środa od 12 do 16.
I w tym czasie przewija się ponad 100 osób każdego dnia. I to jest niezmienne. Oczywiście
A to nie jest trochę
więcej.
Tak, tak, to nie jest trochę tak, że oni już się nauczyli, że po prostu mogą przyjść, wziąć to, co chcą, bez wysiłku, bez szukania wsparcia i pomocy gdzie indziej, czy bez pracy i tak dalej?
Myślę, że nie, bo to nie jest coś, co pozwala im się utrzymać. Trzeba pamiętać, że to jest tylko odzież, buty, czasem dostaną coś z chemii, ale to jest też bardzo rzadko i na zapisy. Jak uda nam się zgromadzić większą ilość, to po prostu wtedy wydajemy tą chemię. Natomiast nie jest to miejsce, które zapewnia im byt. Absolutnie nie. Okay. I to trzeba na to spojrzeć, że dzięki temu osoby, które mieszkają w hotelach, nie mają takiej możliwości też pozyskania odzieży, chociażby tej zmiennej. I my to widzimy, że one na przykład kończy się lato i one rzeczy, których nie wykorzysta albo nie są w stanie ich przetrzymywać, bo nie mają do tego warunków, przynoszą nam do punktu. W ogóle niesamowite jest to, że sami Ukraińcy nas wspierają też przynoszą rzeczy. Więc to się gdzieś tam na okrągło przewija przez punkt. Natomiast to jest jeszcze jedna rzecz, o której ciągle ktoś zapomina i o tym nie mówi. Ja nie wiem, czy wy wiecie, jakie są warunki w ogóle w hotelach, że to są pokoje kilkuosobowe, że tam nie ma możliwości wielkich szaf, że one nadal siedzą na walizkach, że one mają w kartonach te rzeczy, że nie ma możliwości prania, bo była taka sytuacja, że tak naprawdę przychodziły wolontariuszki nawet nasze, które mieszkają w hotelach i na przykład w hotelu Słupsk okazało się, że tam nie ma żadnej pralki, więc my załatwiłyśmy tą pralkę i potem nagle dowiadywałyśmy się, że one mogą tam prać, ale muszą za to pranie zapłacić, za użycie tej pralki.
No trochę to naturalne. Ja nie chcę tu oczywiście wchodzić bardzo w te dyskusje, ale patrząc już na człowieka, który ma ten hotel, jest jego prywatnym właścicielem, no to pewnie on też w jakimś zakresie tej pomocy udzielał na początku, bardziej pewnie niż później, no ale to są koszty, które on ponosi.
Ale
więc
to też
tu być
nie...
może trzeba systemowo znowu rozwiązać i podpisać inną umowę z miastem, bo to jest historia. Tu miasto włączało się w podpisywanie umów z hotelem Słupsk choćby.
Myślę, że nikt nie myślał o takich drobiazgach wtedy. Okay. I nikt tego w umowie nie zawarł tak naprawdę, że właściciel hotelu musi udostępnić tym ludziom miejsce chociażby do tego, żeby mogli wyprać czy wysuszyć ubranie. No, mieszkają tam ponad dwa lata niektórzy. Więc wyobraźmy sobie, że mielibyśmy funkcjonować przez dwa lata zupełnie bez pralki i prać w małych miseczkach.
A to jak z tą kawą, drodzy państwo.
To trochę jak z tą kawą. Mhm. Więc jeżeli hotel nie zapewnił nawet takiej podstawy, jaką jest pralka i no nie oszukujmy się, no to też nie jest tak, że te hotele obsługują tych ludzi całkiem za darmo, bo za tym szła pomoc rządowa i to na początku wiemy, że wcale ta pomoc nie była mała. Więc myślę...
Przez dwa lata miasto podsumowało 60 milionów złotych, tak, trafiło do Słupska.
Tak, więc myślę, że w tej kwocie, którą oni otrzymywali, no kupienie pralki chociażby nawet używanej za kilkaset złotych to nie jest jakiś duży wydatek, ale udało się. Tą pralkę gdzieś tam im dostarczyliśmy do hotelu, właścicielowi hotelu. I myślę sobie, że kasowanie mieszkanek 20 zł za jedno pranie, to jednak jest trochę dużo, biorąc pod uwagę ich sytuację. Te kobiety mają dzieci, które chodzą do szkoły. I na szczęście ja czasem rozmawiam z różnymi dyrektorami szkół i dyrektorkami i one mówią, że te dzieci przychodzą zadbane, że tam nie można się skarżyć na to, że dzieci są niezadbane, brudne, niedomyte. Absolutnie nie. Więc tu jestem o to przynajmniej spokojna, natomiast no, utrudnienia ci ludzie, którzy mieszkają w hotelach, są naprawdę duże, o czym tak na co dzień nie myślimy.
No dobrze,
nie?
Z drugiej strony, dlaczego oni ciągle w tych hotelach mieszkają?
No właśnie, trzeba pamiętać, kto w tych hotelach został, bo to nie jest tak, że zostali
wszyscy
od początku.
Bo jeżeli sytuacja nam nie odpowiada, to szukamy innych rozwiązań.
Tylko my ciągle zapominamy, że w tych hotelach zakwaterowane są osoby, przede wszystkim starsze.
Okay.
Schorowane, rencistki, emerytki. W tych hotelach są kobiety, które mają gromadkę dzieci i one oczywiście dorabiają, bo ja mogę ci pokazać, zresztą przygotowałam się, przyniosłam zeszyt z zapisami. My tutaj mamy nawet zapisy kobiet, które na przykład jeździły zbierać rabarbar, truskawki. Mhm. Takie prace sezonowe też pomagałyśmy im załatwiać.
Okay.
Więc tych zapisów jest sporo i to są właśnie mieszkanki hoteli. Więc to nie jest tak, że one nie próbują czegoś robić i sobie pomagać w tej sytuacji, w której są. Natomiast chciałam też gdzieś tutaj pokazać, to jest taki zeszyt, to już jest chyba trzeci albo czwarty, otwarty nasz zeszyt, listy potrzeb, które gdzieś tam robimy i na przykład paczki świąteczne, tak akurat mi się otwarło, to jest ponad 200 pozycji. Mhm. I te paczki udało się zrobić.
I te paczki były wydawane w punkcie na Kopernika.
Tak, dokładnie tak. Ponad 200 paczek.
Ponad 200. I ja też o tym pamiętam. Myśmy na naszej antenie też o tym mówili. No ale właśnie, jakby podsumowując, nie ma pieniędzy, rozumiem, na to, żeby punkt działał dalej.
Nie ma pieniędzy. Myślę, że gdyby te pieniądze były...
A kolejny projekt?
W kolejny projekt nie bardzo możemy się już chyba wpisać. Myślę, że nie dostaniemy na taką działalność kolejnego projektu z Batorego, bo ja doskonale rozumiem, że korzystają z tego różne fundacje i stowarzyszenia, które też tej pomocy potrzebują. I ja jestem bardzo wdzięczna za ten rok, który nam podarowały tak naprawdę.
A miasto?
Miasto raczej już chyba nie będzie chciało utrzymywać. Zresztą pomysły na wygaszanie tego punktu już były. Kilka razy miałyśmy rozmowę.
Pani prezydent, przepraszam, że wejdę ci w słowo, Krystyna Danilecka wojewódzka, podczas jednej z konferencji prasowej została zapytana przez kolegę z bodajże redakcji Radia Słupsk, Radia Koszalin właśnie o to, że Fundacja Lokalsi musi szukać innych źródeł finansowania, żeby ten punkt dalej funkcjonował i pani prezydent powiedziała, że istnieją różne formy pozyskiwania pieniędzy na taką działalność. Zwróciła też uwagę, zapewniając jednocześnie, że miasto zawsze będzie oferować lokal po minimalnych kosztach lub bezpłatnie na nią.
No tak, no nawet jeżeli lokal jest tanio lub bezpłatnie, to rachunki musimy zapłacić same. I tutaj już w ogóle nie ma o czym mówić. Dlatego wykorzystałyśmy tą szansę, jeśli chodzi o projekt z Batorego, i dzięki temu ten punkt utrzymałyśmy przez rok. Natomiast no teraz chyba nie mamy już takiej możliwości. Trzeba pamiętać, że też zmieniły się możliwości pozyskania środków, bo one są zazwyczaj na rzeczy miękkie, czyli na warsztaty, na integrację. I tu jest położony nacisk, a nie na rachunki. Więc to był taki projekt, który nam pomógł i to zapewnił. Natomiast myślę sobie też o tym i chciałabym, żeby wszyscy mieli świadomość, że zostały nam 4 wolontariuszki, które do nas przychodzą i być może to nie
z tych kilkudziesięciu
osób. I to są przede wszystkim Ukrainki, ale jest też niezawodna Asia Sorocka, której chciałam bardzo podziękować za te 2 lata. Ona jest i zresztą jej gotowość usłyszałam wczoraj. Ona mówi: Ula, jeśli będzie finansowanie, jesteśmy w stanie dalej to pociągnąć.
Okay.
Więc to też nie jest tak, że my nie mamy chęci tego robić. Ja mam świadomość i gdzieś to sprawdzam też w różnych innych miejscach w Polsce, że my jesteśmy jednym z niewielu takich punktów,
który ciągle,
jest i działa. Mhm. Więc tu naprawdę ja chylę czoła przed naszymi wolontariuszkami, przed osobami, dzięki którym ten punkt jest. I tak naprawdę sama siebie podziwiam, że jeszcze mi się chce coś robić, bo każdy ma swoje życie, nie?
A wojna przestała się klikać.
I to jest chyba najsmutniejsze, chociaż teraz jakieś takie poddenerwowanie nowe powróciło i to, co dzieje się gdzieś tam, słyszymy te ostrzeżenia, że może być niebezpiecznie. Trochę ludzi spina, ale to nie zmienia sytuacji i nastawienia do uchodźców, które również się zmieniło.
No tak. To jakby podsumowując i kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby ten punkt dalej funkcjonował?
Myślę, że takie zapewnienie środków na utrzymanie punktu.
A jak dużo policzyłyście na rok potrzeba?
Tak, policzyłyśmy. Miesięcznie to jest około 1000 zł, czyli rachunek jest prosty.
No tak. W tej chwili, jeśli pieniądze się nie znajdą do końca kwietnia, do połowy kwietnia, to kiedy?
Myślę, że do połowy kwietnia będziemy. To jest też ważne, że to miejsce zupełnie nie przestanie jakby funkcjonować, bo jesteśmy po wstępnych rozmowach też z panią prezydent i ustaleniach i chętna była na ten lokal fundacji, takie stowarzyszenie nowe, które powstało, Amulet. Oni zajmują się imigrantami i uchodźcami również, pomocą prawną, czyli nie stricte rzeczową, ale trochę inną. I to miejsce tak bardzo zaznaczyło się na mapie Słupska, tak sobie myślę o tym, że jest znane przede wszystkim uchodźcom, że przynajmniej po taką pomoc prawną, informacyjną, będą mogli dalej do tego punktu przychodzić.
Ja myślę, że dziś tu postawimy kropkę. Ciągle mam nadzieję, ciągle trzymam kciuki za to, żeby znalazły się środki na utrzymanie tego punktu. Urszula Markowska, Fundacja Lokal, Joanna Marecka-Łotysz. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do widzenia.